W jaki sposób wysoka emisyjność naszej gospodarki przełoży się na naszą konkurencyjność? Bo ciągle w tych dyskusjach o transformacji energetycznej gdzieś nam umyka fakt, że droga energia to drogie produkty, których już możemy nie sprzedać na rynkach europejskich.
Jeżeli mamy drogą energię, która to jest konieczna do wyprodukowania czegoś, no to to coś też będzie drogie. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, który do tej pory był uważany trochę tak jak za część jakoś mniej istotną, część taką ideologiczną, czyli ślad węglowy. W 2024 roku zaczynają obowiązywać regulacje ogólnounijne, które zobowiązują firmy do raportowania swojego śladu węglowego produktów. No więc, żeby nie być jakoś bardzo, nie mówić bardzo teoretycznie, to weźmy firmę, która produkuje gwoździe. I ta firma, która produkuje gwoździe, te gwoździe, jak to wie, duża część polskiego przemysłu, ona produkuje na eksport. No i na przykład te gwoździe służą do zbicia mebli gdzieś w Belgii na przykład. I teraz ta belgijska firma, która korzysta z polskich gwoździ do wyprodukowania swojego krzesła, będzie musiała zapytać się dostawcy gwoździ, czyli swojego poddostawcy, z jakim śladem węglowym produkuje on te gwoździe. I ten ślad węglowy gwoździ będzie potem częścią śladu węglowego krzesła tej firmy. Co oznacza, że w momencie, kiedy ślad węglowy, a tak jest, ślad węglowy stał się po prostu czynnikiem ekonomicznym. Tu warto dodać na przykład, że Francuzi w ten sposób próbują rywalizować z Chinami, jeżeli chodzi o swoje samochody elektryczne, że oni dotacje dają na samochody, których łączny ślad węglowy przy produkcji jest nie większy niż. No i francuskie samochody się łapią, chińskie nie, dlatego że są z mocno zawęglonej produkcji. Bardzo podobny system, mechanizm może nastąpić właśnie w przypadku tych gwoździ, czyli firma produkująca meble będzie chciała obniżyć swój ślad węglowy, będzie chciała pochwalić się swoim akcjonariuszom i wyeliminuje tego dostawcę z Polski, którego ślad węglowy jest bardzo wysoki i nawet skorzysta z troszkę droższych gwoździ, natomiast będzie mogła obniżyć ślad węglowy swojego krzesła i świadomy konsument będzie chciał za to zapłacić. Więc no to jest bardzo duże zagrożenie dla polskiego przemysłu, a jest jeszcze większe, ono nawet nie jest teoretyczne, ono jest jeszcze większe, jeżeli spojrzymy na to, jak się ma jakby zawęglenie polskiej całej gospodarki. I pod tym względem jesteśmy trzeci najgorsi na świecie. Tutaj nawet Chiny mają mniejsze emisje na jakby zużycie jednej jednostki energii, więc no, tutaj mamy naprawdę wielkie zaległości, to jest wielkie wyzwanie.
Czy polscy przedsiębiorcy są świadomi tych zagrożeń i tych wymogów? Czy ciągle liczą, że będzie tak jak w polskiej polityce, jakoś to będzie od wyborów do wyborów?
W Polsce przemysł odpowiada za mniej więcej 22% polskiego PKB i zatrudnia prawie 21% ludzi. Jakby chciałem przez to powiedzieć, że polski przemysł jest naprawdę bardzo istotny i jest przede wszystkim bardzo liczny, więc nie chciałbym wrzucać wszystkich do jednego wora, mówiąc, że nie, zupełnie się tym nie przejmują, albo tak, są całkowicie świadomi. Są firmy takie.
Zapytam inaczej, czy w takim razie widać na rynku energii, że pewne działy przemysłu albo pewien typ przedsiębiorstw przygotowuje się do tych wymogów Unii Europejskiej i respektowania tych przepisów związanych z liczeniem śladu węglowego?
Za nieraportowanie grożą kary, więc wiadomo, że do tego trzeba się dostosować i polski przemysł to robi. Jak się rozmawia z przedstawicielami przemysłu, to widać, że oni szukają sposobów na obniżenie tego śladu. Chcieliby mieć większą łatwość w stawianiu swoich własnych źródeł odnawialnych. Od jakiegoś czasu też właśnie dzięki temu, że naciskali i trochę wyprosili to rozwiązanie, przedsiębiorcy mogą stawiać swoje własne linie energetyczne, one się nazywają liniami bezpośrednimi, to znaczy już niekoniecznie muszą postawić swoją turbinę wiatrową na terenie swojej działki, która jest 7 metrów od fabryki, tylko mogą postawić na działce oczywiście wykupionej i tak dalej, na przykład 3 km dalej i poprowadzić swoją własną linię energetyczną pomiędzy tymi źródłami. No i dzięki takim zabiegom coraz większe jest zainteresowanie przemysłu właśnie inwestycjami we własne źródła odnawialne, zainteresowanie kupowaniem takiej, nazwijmy to, zielonej energii. Wiadomo, że to, co oni pobierają z sieci, to jest po prostu miks, no nie da się wybrać tylko tych, w cudzysłowie, zielonych elektronów. Natomiast no, są pewne rozwiązania, które powiedzmy urzeczywistniają to, że oni podłączając się do sieci korzystają raczej z tej zielonej energii niż z węglowej, więc widać, że jest tutaj zainteresowanie polskich przedsiębiorców, natomiast no, oni też czekają na dostosowanie przepisów, na złagodzenie tych regulacji po to, żeby mogli się rozwijać.
Czego jeszcze brakuje na tym polu?
Możliwość stawiania własnych magazynów energii w sposób taki korzystniejszy trochę rozliczanych. Możliwość przede wszystkim stawiania źródeł wiatrowych, no żeby nie trzeba było aż tak bardzo być odległym od zabudowań takich mieszkalnych. Częściowo też to, co jest potrzebne, to są inwestycje w sieci, to znaczy mamy też taką sytuację, że sieci się dzielą na dwie co najmniej kategorie. Takie autostrady, nazwijmy energetyczne, to są sieci przesyłowe, i na sieci dystrybucyjne, czyli takie bardziej drogi gminne, powiatowe. I o ile te sieci przesyłowe mamy w dosyć dobrym stanie, one są dosyć nowoczesne i tutaj większych problemów nie ma, no to te sieci dystrybucyjne, czyli te mniejsze dróżki dla elektronów, są bardzo przestarzałe. Przez to, że źródła odnawialne w dużej mierze są podłączane właśnie do tych mniejszych ścieżek, to ta sieć jeszcze dodatkowo dostaje dodatkowe obciążenie. Wtedy, kiedy była budowana w latach 80., no to nie była projektowana na to, że będzie tam jakaś fotowoltaika, będą tam jakieś wiatraki, które będą nie tylko z tej sieci czerpały, ale też będą pompowały. Ona była jednokierunkowa. Teraz przez to, że ona jest dwukierunkowa, czyli nie tylko z elektrowni do domu, ale też pomiędzy domami z jakiego źródła, które jest obok, magazyn energii i tak dalej, no to są pewne problemy. Są obszary w Polsce, gdzie ta sieć zdecydowanie nie domaga. Potrzebne są tam olbrzymie inwestycje. I no to też jest na pewno jeden z takich aspektów, który spowalnia tę transformację.
Według raportu Forum Energii transformacja postępuje punktowo. Z czego możemy być zadowoleni, a gdzie napotykamy czarne dziury?
Na pewno widać pewne przyspieszenie właśnie w elektroenergetyce. Jeżeli patrzymy na emisję, to w jaki sposób korzystamy z energii elektrycznej, cała jej produkcja i tak dalej, to jest niecałe 40% polskich emisji. Cała reszta to jest transport, to jest przemysł, to są gospodarstwa domowe i to, z czego na pewno możemy być zadowoleni, relatywnie oczywiście, no, porównując się do poprzednich lat, to jest przyspieszenie tej transformacji właśnie w obszarze produkcji energii elektrycznej, elektroenergetyce. Z drugiej strony, jak spojrzymy na transport, to przygotowaliśmy też taki wykres pokazujący, jak to się zmieniało od kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Tam widać, że emisje w transporcie wzrosły o 55% w tym czasie. Punktowo w takiej elektroenergetyce, gdzie widać faktycznie mniejsze zużycie węgla, rekordowy spadek. W przeciągu 10 lat spalamy 40 milionów ton węgla mniej, kamiennego i brunatnego. To jest mniej więcej na każdego Polaka przypada trochę ponad 1 tona. Moim zdaniem to dużo. Tych źródeł odnawialnych jest więcej. Z drugiej strony widać, że po prostu te wysiłki, które podejmujemy, nam się wydaje, że to jest historyczne spadki, natomiast i tak państwa, praktycznie wszystkie pozostałe Unii Europejskiej, dużo szybciej to robią. I nawet taka Francja, która startowała z bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo miała bardzo wiele źródeł jądrowych, ona też obniża swoje emisje, które były bardzo niskie. I rezultat jest taki, że Francja, pomimo posiadania gospodarki czterokrotnie większej niż Polska, za chwilę będzie miała mniejsze emisje. Punktowo możemy być zadowoleni, bo faktycznie wreszcie jest jakiś ruch w tej elektroenergetyce, czyli elektrownie i poruszanie elektronów w sieci. Natomiast no, po pierwsze jest to wciąż niewystarczająco szybko, żeby utrzymać konkurencyjność, bo to już nawet nie chodzi o klimat. Klimat, wiadomo, jest istotny, natomiast teraz nie wykonywanie transformacji oznacza nie bycie na wspólnym rynku i nie chodzi nawet tylko o rynek europejski, tylko rynek międzynarodowy.
Czego nie uwzględniamy w dyskusjach o transformacji?
Umyka nam to, że transformacja energetyczna przestała być jakimś takim czymś dodatkowym, co fajnie jest robić, żeby być w gronie tych państw rozwiniętych, bo modnie i wypada dbać o klimat. Oczywiście, ja przepraszam, jeżeli spłycam temat, ale no czasami tak to właśnie brzmiało w dyskusji publicznej, że no to jest dla państw rozwiniętych, to jest dla państw bogatych. My tam nie mamy na to pieniędzy, my się zajmujemy teraz kopaniem węgla i kiedyś w przyszłości może sobie postawimy ten wiatraczek. No to teraz zdaje się, że na świecie kompletnie się zmieniło podejście, w sensie ślad węglowy, emisyjność, w ogóle spojrzenie na emisje gazów cieplarnianych stały się czymś, co świadczy o konkurencyjności w stopniu podobnym jak koszty pracy, w stopniu podobnym jak koszty, nie wiem, gazu czy czegoś innego. Jeżeli przychodzi jakiś inwestor z zewnątrz, to pierwsze, na przykład Intel, to jedno z pierwszych pytań, które pada, to jest, czy możemy zasilić naszą fabrykę ze źródeł odnawialnych po to, żeby mieć jak najniższy ślad węglowy. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to oni mówią, no dobra, to idziemy gdzie indziej. Dostęp do źródeł odnawialnych, czy generalnie oddekarbonizowanie, odwęglenie naszego zużycia energii, to już nie jest coś, co no fajnie robić, żeby ładnie wypada dbać o klimat, tylko to jest ewidentnie, to już jest twarda gra rynkowa.